Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a ze mną jest wiceszef Ministerstwa Infrastruktury, pan Marek Grubarczyk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Panie ministrze, przez porty, port Szczecin-Świnoujście przepływa bardzo duży wolumen zarówno węgla, zarówno ropy, ale pochodzących z Rosji. Teraz ma to się zmienić, Mateusz Morawiecki złożył ważną deklarację.
Oczywiście, że temat jest dla nas niezwykle trudny, ponieważ parę dni temu została przedłożona petycja podpisana przez ministrów transportu krajów bałtyckich oraz Polski, wystosowana przez Andrzeja Adamczyka do pani komisarz Wilan właśnie w sprawie wprowadzenia embarga na węglowodory i węgiel rosyjski.
Bo pan wcześniej o to sam apelował.
Apelowałem, oczywiście ja też kierowałem odpowiednie listy w tej sprawie. Dla nas o tyle jest to rzecz trudna, że tego, co możemy się obawiać, to za chwilę węgiel rosyjski, który już decyzją Rady Ministrów nie będzie mógł wpływać do polskich portów, nie daj Boże zacznie trafiać do niemieckich portów i to już będzie niemiecki węgiel, który będziemy dodatkowo jeszcze płacić w ramach transportu. Więc to jest jak gdyby cała filozofia wprowadzenia embarga.
Że wyjdę pan w słowo, zdarzało się tak już w przeszłości z owocami i warzywami, które miały embargo.
I ja myślę, że tutaj Holendrzy są mistrzami przede wszystkim wprowadzania, omijania embarga poprzez Białoruś i dostarczania do Rosji produktów wszelkiego rodzaju. Zresztą mieli specjalne kanały takie połączeniowe. Natomiast to jest najgorsza rzecz, która się stanie, bo jeszcze dodatkowo będziemy musieli płacić za ten węgiel stronie niemieckiej i naprawdę będzie ciężko nam stwierdzić, skąd jest ten węgiel. Dlatego też dla nas jest niezwykle ważne, aby to embargo dotyczyło wszystkie państwa, nawet chociażby w kontekście właśnie węglowodorów i surowców energetycznych, tak aby po prostu odciąć Rosję w sposób jednoznacznie skuteczny, bo ale o tą skuteczność tutaj się obawiamy.
Spory wolumen przeładunków paliw, to jest ropa, ona też jest rosyjska. Jak zamienić ropę rosyjską na jaką?
Tutaj nie ma większego problemu. Myśmy to już przećwiczyli w poprzednich latach, kiedy Rosja zaczęła dostarczać wadliwą ropę. To było bodajże 2 lata temu, kiedy ropa była po prostu zbyt zasiadczona i nie mogła nadawać się do obróbki. Wtedy nastąpiło całkowite wstrzymanie importu i Naftoport w Gdańsku przyjął 100% wolumenu zapotrzebowania na przeróbkę ropy, więc pod kątem infrastruktury oraz możliwości importu nie ma większego problemu. Zresztą tak jak potwierdzał to prezes Obajtek, te rozmowy już się zakończyły w zakresie pozyskania i dostawy ropy do polskich portów drogą morską i myślę, że z tym poradziliśmy sobie w sposób bardzo dobry.
Tu wraz z tą informacją o derusyfikacji węglowodorów pojawiła się także ważna deklaracja, że w tym roku zostanie poczyniony bardzo duży krok w odnawialne źródła energii, tak zwane OZE. Na Bałtyku mają stanąć wiatraki.
No tak, ten proces jest prowadzony już od dawna. Ja bodaj 2 tygodnie temu poinformowałem państwa, że ostatnia koncesja związana z polami offshore'owymi została już opublikowana do postępowania konkursowego. W związku z tym wszystkie pola offshore'owe są w procesie postępowania. Ten proces zakończy się do końca tego roku. a więc wyborem koncesjonariuszy, którzy będą stawiać i budować na nowych polach instalacje offshore'owe.
A gdzie staną takie farmy?
No właśnie, to jest w związku z tym, że państwo wszyscy możecie to podglądnąć, bo te informacje są publiczne i jeśli wejdziecie na system SICAM, który jest przez nas opublikowany, można w sposób taki dokładny sprawdzić, gdzie znajdują się te pola. Przede wszystkim to jest Ławica Słupska z przesunięciem kolejnego pola w kierunku Kołobrzegu i to łącznie stanowi około 23 megawatów. Powiedzmy w takim nominalnym podejściu, bo to zależy od turbin, które będą realizowane, ale w świetle powiedzmy takiego uśrednienia to stanowi 23 megawaty. W pierwszym rzucie, tym, którym już koncesje zostały przyznane w poprzednich latach, to jest około 13 gigawatów zostało już przyznane, kolejne 10 gigawatów, to jest właśnie to, co teraz obecnie będziemy przyznawać w tym procesie, który ma się zakończyć do końca roku. Natomiast pierwsze wieże muszą stanąć w połowie 2025. Jest to zobowiązanie poszczególnych spółek oraz polityki energetycznej państwa. To wiąże się przede wszystkim z infrastrukturą portową, która jest obecnie realizowana i również zapisana w Polskim Ładzie, jeśli chodzi o finansowanie, oraz serwisową w tym zakresie, no bo przecież te musi być infrastruktura, która będzie obsługiwać te wieże.
Czy to jest jakaś szansa dla polskiego offshore'u?
To jest ogromna szansa, to jest jedyna możliwość obecnie, żebyśmy weszli w nowy sektor zupełnie. Tutaj przecież głównymi graczami, bo około 60% koncesji, które zostało przyznane, znajduje się w rękach polskich spółek energetycznych. To jest przede wszystkim PGE oraz Polska Grupa Energetyczna oraz Orlen. I oczywiście prywatni pozostali uczestnicy, którzy dostali koncesję w tym zakresie. No, to jest ogromna szansa dla całej branży, nie tylko offshore'owej, ale i myślę takiej morskiej, stoczniowej, związana z segmentem, który no, powinien rozwinąć się w najbliższych latach, już nie mówiąc o kwestii całego zaopatrzenia i obsługi, czyli tego serwisu, który później będzie musiał być realizowany.
Zmieńmy temat. Przejdźmy ze spraw morskich na rolnictwo. Pewnie nasi słuchacze teraz podnoszą uszy do góry. Okazuje się, że pan minister od pana ministra także zależy sporo w sektorze rolnictwa, dlatego że od kilku lat także rolników na Pomorzu Zachodnim męczą susze. Susza jest także teraz. Co z retencją?
O tak, to są tematy, które bezpośrednio są związane z naszym ministerstwem, ponieważ gospodarka wodna oraz Wody Polskie znajdują się w zasobach ministerialnych, ale ostatnia decyzja kompetencyjna Rady Ministrów przekazująca nam dział melioracji, no już czyni nas 100% odpowiedzialnym za tego typu działania. Oczywiście w poprzednich latach ten proces zaczął się, bo przecież Wody Polskie realizowały i ogłaszaliśmy wielokrotnie inwestycje w zakresie retencji korytowej, dolinowej, czyli tej małej retencji, tej rolniczej. Parę dni temu uruchomiliśmy kolejny program, to jest kontynuacja rozpoczętego w 2020 roku programu właśnie melioracyjnego, tylko że ten system musi być odwrócony, bo nikt teraz nie myśli nawet o meliorowaniu, czyli odwadnianiu, a wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby nawadniać. Więc przebudowa wszystkich urządzeń melioracyjnych ma na celu gromadzenie wody w jak największej ilości i to przede wszystkim w obszarach rolnych. I to jest to, co ogłosiliśmy, to jest na blisko 500 milionów złotych program, który będzie finansowany ze wspólnej polityki rolnej na około przebudowy 1000 urządzeń wodnych. To podniesie znacząco retencję właśnie w tych obszarach rolnych. Ja tylko przypomnę, że poprzedni program, to jest ten, który został ogłoszony w 2020 roku, spowodował wykonanie, retencjonowanie około 50 milionów metrów sześciennych wody, co zabezpieczyło blisko 30 tysięcy hektarów obszarów rolnych. Więc oczywiście ja podaję to w bardzo zgrubnej ocenie i w oddziaływaniu, bo niejednokrotnie te obszary są objęte również przez obszary zielone nieużywane do produkcji, ale w każdym bądź razie nasz cel jest taki, że te inwestycje mają służyć przede wszystkim rolnictwu i zabezpieczeniu wody tych obszarów.
Czyli jest szansa, że w ciągu kilku lat rolnicy pożegnają się z klęską suszy.
No to oczywiście walka z suszą jest niezwykle trudna, bo przecież tak jak wskazywaliśmy, brak opadów, który jest widoczny podczas tej wiosny, ale i wzrost temperatury. Średnia temperatura jest znacznie wyższa w porównaniu z poprzednimi latami. To powoduje większe parowanie wody. Jeśli gleba spadnie poniżej 10%, jeśli chodzi o wilgotność, to mamy już katastrofę i suszę. W związku z tym retencja, którą chcemy realizować, ona jest szczególnie tutaj istotna w województwie zachodniopomorskim, gdzie mamy tak dużą ilość właśnie obszarów produkcyjnych rolnych. I tutaj jest największa ilość inwestycji, które kierujemy w tym zakresie. To na pewno ograniczy w sposób znaczący, tak jak nikt nie wygrał jeszcze z powodzią i nikt nie wygra z suszą, ale w sposób znaczący możemy ją ograniczyć.
Marek Grubarczyk, wiceszef resortu infrastruktury, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.